Od teatru narracji do inżynierii, nowa era ładu korporacyjnego. Tekst przygotowany przez Fundację Dobre Państwo. W sercu współczesnej debaty o kapitalizmie tkwi pozornie banalne pytanie o fundamentalne konsekwencje. Czy dobro wspólne powinniśmy osiągać kalibrując mechanizmy rynkowe, ceny i ujawnienia, czy raczej delegując moralne dylematy do gabinetów prezesów i menedżerów funduszy? Odpowiedź nie jest prosta. Wymaga ona precyzyjnego rozdzielenia trzech porządków, które dziś notorycznie mieszamy. Pierwszy to porządek celu. Pytamy w nim, czy zarząd ma w ogóle mandat, by realizować mgliste interesy społeczne kosztem właścicieli. Drugi to porządek informacji. Tu ustalamy, które ryzyka niefinansowe są na tyle istotne, że ich ukrycie fałszuje wycenę i zniekształca rynek. Trzeci wreszcie to porządek procedur, w którym wyznaczamy twarde obowiązki dla cyfrowych platform i korporacji o znaczeniu infrastrukturalnym. Pomieszanie tych poziomów tworzy gęstą moralną mgłę, którą korporacyjny marketing zręcznie przekuwa w kosztowny spektakl. Ta iluzja ma swoją nazwę prestiż. Iluzja ta rozpływa się jednak, gdy cel przełożymy na konkretne metryki i budżety, informacje, na audytowalne raporty, a procedury, na powtarzalne, niemal mechaniczne rytuały zgodności. W tym właśnie sensie główna teza krytyków kompleksu woke industrialnego nie brzmi: przestańcie dbać o wartości. Ona brzmi: przestańcie mylić wartości z widowiskiem. Dobrze zaprojektowany ład korporacyjny przestaje być polem bitwy o tożsamości i kulturowe symbole. Staje się raczej precyzyjną inżynierią bodźców, która dyscyplinuje cnotę, odziera ją z teatralności i sprawia, że moralność przestaje być pokazem iluzji, a staje się mierzalnym parametrem pracy. Współczesny kapitalizm analizowany w tym tekście zmaga się z napięciem między dążeniem do dobra wspólnego, a mechanizmami rynkowymi, które często sprowadzają się do pozornych działań wizerunkowych. Autor argumentuje, że kluczem do rozwiązania tego dylematu jest precyzyjne rozdzielenie celów, informacji i procedur. Zamiast koncentrować się na widowiskowych deklaracjach, firmy powinny skupić się na inżynierii bodźców. Przejrzystość danych, audytowalne raporty i konkretne metryki są niezbędne do weryfikacji deklaracji i uniknięcia moralnego szwindlu. Wyobraźmy sobie europejską spółkę energetyczną, która jedną nogą wciąż stoi w elektrowni węglowej, a drugą próbuje postawić na farmie wiatrowej. Musi jednocześnie zapewnić prąd w gniazdkach i wykonać inwestycyjny skok w przyszłość. Jej zarząd komunikuje się ze światem dwoma językami. Pierwszy to język inżynierii, gdzie liczy się moc zainstalowana, współczynnik jej wykorzystania i koszt kapitału. Drugi to język zaufania publicznego, w którym kluczowy jest sens transformacji i unikanie spektaklu pozornej ekologii. Jeśli taka spółka deklaruje neutralność klimatyczną, ale nie pokazuje konkretnej ścieżki dekarbonizacji, problemem nie jest komunikat, lecz deficyt rachunkowości. Gdy jednak publikuje precyzyjną mapę wyłączeń, dokłada do niej ścieżkę inwestycji CAPEX i wiąże pensję zarządu z realnym spadkiem emisji. Moralność staje się parametrem pracy. Polski kontekst tylko wzmacnia ten dramaturgiczny splot. Nasze przedsiębiorstwa nie mają komfortu luksusowej transformacji, jakim cieszą się Nordycy. Muszą finansować modernizację sieci, przyspieszać rozwój odnawialnych źródeł energii i unikać szoków cenowych. To zadania trudne niczym chirurgia na żywym organizmie gospodarki, są jednak wykonalne pod warunkiem, że programy inwestycyjne pulsują w rytmie mechanizmów przejrzystości. Dopóki wykresy mocy i kosztów nie biegną równolegle z deklaracjami, dopóty nie mamy do czynienia z transformacją, a jedynie z jej poetyką. W europejskim systemie finansowym to banki stały się pierwszą linią obrony przed ryzykiem ESG. Nie czynią tego z powołania do bycia moralną latarnią świata, lecz z chłodnej kalkulacji. Ich bilanse są bowiem sejsmografem wrażliwym na aktywa, które w wyniku zmian regulacyjnych mogą gwałtownie stracić na wartości. Gdy portfel kredytów zaczyna grozić stratami, konserwatyzm bilansowy staje się cnotą bez przymiotników. W praktyce ta nowa anatomia ostrożności oznacza kalibrację polityk sektorowych i mapowanie łańcuchów dostaw. W polskiej bankowości widać już, że najlepszą szczepionką na katastrofę jest osadzenie tematu w samym sercu aparatu kredytowego. Kiedy analiza ryzyka wymusza twarde pytania o technologie i koszty, deklaracje znikają. Zostaje inżynieria. Temu procesowi wtóruje rynek kapitałowy. Indeksy odpowiedzialnego inwestowania sprawiają, że inwestorzy otrzymują porównywalne dane. Rady nadzorcze mogą przestać tracić czas na fasadowe kampanie. W Polsce to coraz częstsza praktyka, w której część zmienną wynagrodzenia menedżerów uzależnia się od wskaźników środowiskowych. Nie chodzi o to, by spółka była dobra, lecz by stała się przewidywalna i rozliczalna. To dywidenda reputacyjna, która działa jak skuteczny amortyzator rynkowej zmienności. W sektorze dóbr szybko zbywalnych granica między półką a ekranem jest nerwowo cienka. W świecie, gdzie każdy smartfon działa jak megafon, firmy odkrywają, że najlepszą polisą jest chirurgiczne oddzielenie tkanki operacyjnej od narracyjnej skóry. Najpierw inżynieria łańcucha dostaw, dopiero potem inżynieria opowieści. Konsument okaże więcej wyrozumiałości dla niedoskonałej prawdy niż dla perfekcyjnie skonstruowanego fałszu. Humor, jeśli ma się pojawić, niech będzie absurdalny i inteligentny, nigdy wymierzony w grupy płacące najwyższą społeczną cenę. Na polskim gruncie szczególnego znaczenia nabiera geografia kulturowa. To, co w metropolii funkcjonuje jako emancypacyjny gest marki, w mniejszych ośrodkach może zostać odczytane jako korporacyjna arogancja. Marka, która potrafi odczytać lokalny kod kulturowy, zyskuje cierpliwość klientów. Nie jest to zachęta do konformizmu, lecz do inteligencji komunikacyjnej. Chodzi o to, by łączyć uniwersalne wartości z wyczuciem miejsca. Mamy dwie odmienne szkoły regulacyjne, lecz jeden fundamentalny wniosek. Procedura staje się prawem. W Stanach Zjednoczonych spór o Big Tech toczy się w gorączce wokół wolności słowa. W Europie snuje się chłodna analiza zarządzania ryzykiem systemowym. Z punktu widzenia ładu korporacyjnego najistotniejsze jest to, że wszędzie rośnie ciśnienie proceduralne. Prawdziwym bohaterem tych przemian jest biblioteka precyzyjnych definicji. Jeżeli pojęcie emisji unikniętych nie jest ostre jak skalpel, rynek zapełni się cudami istniejącymi tylko w PowerPoint. Porządek zaczyna się od słownika. Atlas antyprestiż zaczyna się od emisji, ale to zaledwie prolog. Prawdziwa praca wymaga precyzji. Intensywność emisji musi być raportowana w przeliczeniu na jednostkę produktu z jawnie opisaną metodyką. Deklaracje neutralności nie mogą być aktem wiary. Woda, w przeciwieństwie do dwutlenku węgla, ma swój lokalny adres. Toteż metryka musi odzwierciedlać stres wodny regionu. Odpady zaś trzeba mierzyć nie tylko tonami, ale też wskaźnikiem cyrkularności. W wymiarze społecznym liczą się mechanizmy, nie hasła. Skuteczność procedur skargowych mierzy się odsetkiem spraw rozwiązanych w terminie. Bezpieczeństwo pracy opisuje się twardymi danymi o częstotliwości wypadków. Różnorodność powinna wynikać z chłodnej analizy kompetencji, a jej raportowanie musi unikać fetyszyzowania wskaźników, które zbyt łatwo poddać powierzchownej kosmetyce. Ład korporacyjny potrzebuje metryk, które prześwietlają strukturę władzy. System wynagrodzeń powinien publicznie pokazywać korelacje między realizacją trudnych celów a wypłatą części zmiennej. Nie ma w tym żadnej magii. Jest język, który kochają inżynierowie i ekonomiści. Definicja, jednostka, metodyka i źródło. Jak zarządzać konfliktem między celem a prestiżem? Zacznijmy od mapy terenu. Macierzy ryzyk. Na jednej osi mamy ciężar zjawiska dla przepływów pieniężnych, na drugiej temperaturę ekspozycji reputacyjnej. Odporny ład korporacyjny polega na przesuwaniu tematów w stronę bezwzględnej arytmetyki, zanim wybuchną w mediach. Operacja ta wymaga kapitałowego budżetu prawdy. Jeżeli firma deklaruje cel niefinansowy, musi go zasilić realnym budżetem inwestycyjnym. Gdy budżetu brak, a narracja kwitnie, zarząd ma obowiązek przerwać ten rytuał. W każdej radzie nadzorczej potrzebny jest organ, który potrafi tłumaczyć język etyki na język technologii. Tę rolę pełni Komitet do Spraw Ładu Danych Niefinansowych. To nie jest klub dyskusyjny. Potrzebny jest tam audytor, specjalista od danych i ekspert od ekonomii regulacji. Puls pracy komitetu musi być zsynchronizowany z cyklem raportowania. Porządek obrad pozostaje niezmienny, niemal liturgiczny. Weryfikacja mapy materialności, przegląd portfela KPI i bezlitosna analiza odchyleń. Ten wewnętrzny regulator nie jest policją, lecz metronomem. Zmienna część wynagrodzenia musi zawierać pierwiastek niefinansowy, odporny na pokusę zdobywania łatwych punktów. Architektura takiego mechanizmu jest estetycznie prosta. Trzy twarde wskaźniki, skalibrowane względem wartości bazowej i poddane weryfikacji przez niezależny audyt. Kto realizuje cel, zarabia więcej. Tak wygląda sprawiedliwość proceduralna. Nie jest ona surowa, lecz przewidywalna. Półka sklepowa stała się ekranem, na którym wyświetlamy film o moralności. Gdy portfel staje się megafonem, zasada jedna osoba, jeden głos ustępuje miejsca prawu dżungli. Deliberacja demokratyczna przegrywa z agitacją konsumencką. Tego systemu nie da się naprawić kazaniem, można go uzdrowić inżynierią informacji, transparentnymi danymi i niezależną weryfikacją. Niewiele jest rzeczy bardziej antyplemiennych niż nudny, wiarygodny arkusz danych. Siedem apeli Viveka Ramaswamy'ego w polskim pejzażu działa niczym zestaw narzędzi diagnostycznych. Pierwszy to chirurgiczne cięcie oddzielające rynek od kazalnicy. Jeśli firma głosi wartości, musi pokazać ich odzwierciedlenie w budżetach. Drugi to traktowanie platform cyfrowych jak infrastruktury krytycznej. Trzeci dotyka nerwu władzy. Menedżer nie jest ministrem, a minister menedżerem. Czwarty apel to koniec z cnotą bez ceny. Każda obietnica musi być sprzężona z wynagrodzeniem. Piąty postulat celuje w social washing. Zamiast haseł potrzebujemy uczciwej mapy form zatrudnienia. Szóste wezwanie dotyczy programów społecznych uczących współdziałania ponad podziałami. Ostatni, siódmy apel to demontaż parasoli prawnych produkujących gigantów odpornych na porażkę. Wspólnym mianownikiem nie jest ideologia, lecz inżynierska przejrzystość. Czy jesteśmy gotowi zrezygnować z komfortu moralnego samozadowolenia na rzecz twardych danych? A może iluzja prestiżu jest zbyt kusząca, by z niej zrezygnować, nawet kosztem utraty autentyczności? W świecie, gdzie granica między intencją a wizerunkiem zaciera się, kluczowe pozostaje pytanie, czy potrafimy jeszcze odróżnić realne działanie od pustego gestu?